I definicją budynku jest obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Czyli tak najprościej mówiąc, czym różni się budowla od budynku? Budynek jest związany z jakimś terenem, z jakimś gruntem, natomiast budowla nie jest związana. Ci, którzy studiowali, studiują budownictwo, architekturę, pewnie dobrze wiedzą, na czym polega ta różnica, ale my dzisiaj nie przyszliśmy tutaj na wykład z prawa budowlanego, ale przyszliśmy słuchać Bożego Słowa, a Boże Słowo mówi nam, że Kościół to co to jest? To jest budynek, to jest to, co my tutaj widzimy, te ściany, dach, to jest coś związanego z tym gruntem, coś do czego przychodzimy. Czy może to jest budowla, coś, co nie jest związanego z gruntem, coś, czym jesteśmy, coś, do czego nie przychodzimy, ale coś, czym jesteśmy. Właśnie ten fragment, który czytaliśmy przed kazaniem z pierwszego listu do Koryntian, pokazuje, że Kościół jest budowlą. I może my, może też ja, nie znam się na prawie budowlanym i na tych wszystkich definicjach, ale wychodzi na to, że Bóg trochę się na tym zna, ponieważ Bóg w swoim słowie nie mówi, że Kościół jest budynkiem, ale mówi, że Kościół jest budowlą i bardzo precyzyjnie opisuje tą budowlę, jak ona wygląda, gdzie się znajduje, z czego się składa, kto w niej pracuje na tej budowie. I dzisiaj chciałem o tym wszystkim powiedzieć, przedstawić kolejne oblicze Kościoła nie jako budynku, bo takiego oblicza w Biblii nie widzimy, ale właśnie jako budowli, ponieważ wierzymy w Słowo Boże, a ono nam mówi, że Kościół nie jest związany z żadnym gruntem. Tak? Gdziekolwiek wierzący ludzie się zgromadzą, tam już jest Kościół. Gdzie dwóch lub trzech w Jego imieniu się zgromadza, tam już jest Kościół. Więc my wszyscy dzisiaj tutaj, jeśli przyszliśmy w imieniu Bożym, jeśli chcemy Go poznawać, Go uwielbiać, to jesteśmy Kościołem. Niezależnie, czy znajdujemy się w środku jakiegoś budynku, czy nie, tworzymy budowlę, jakim jest Kościół. I teraz, kiedy myślimy o budowli, to naturalne jest, że przychodzą nam do głowy różne skojarzenia. Ona musi gdzieś stać, musi jakoś wyglądać, mieć właśnie jakieś ściany, dach, fundament. I te skojarzenia nie są złe, są nawet pomocne, bo w Biblii też widzimy, że ta budowla, jaką jest Kościół, też ma jakiś kształt, też jest z czegoś zbudowana. I te wszystkie rzeczy, które znamy z życia, kiedy patrzymy, jak powstaje jakiś budynek lub sami budujemy jakiś budynek, to wszystko też sprawdza się, kiedy jest mowa o budowaniu kościoła. W kościele też mamy pewien plac budowy, mimo że kościół nie jest związany z gruntem żadnym, i w kościele też mamy pewnych robotników. I chciałem dzisiaj o tym więcej powiedzieć, żeśmy zobaczyli, jak Słowo Boże przedstawia nam Kościół jako budowlę. Ponieważ ta budowla ma odpowiednią konstrukcję i odpowiednich pracowników, Bóg to wszystko zaplanował, a więc zobaczmy, jaki jest ten plan Boga, żebyśmy Go znali, żebyśmy lepiej mogli budować ten Kościół, którym my jesteśmy. I takie dwa wersety z Ewangelii. Pierwsza to jest z Ewangelii Jana z 17 rozdziału, z 18 wersetu. Mamy tam modlitwę Jezusa do Ojca i czytamy tam, że Jezus mówi: jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Jezus modli się tymi słowami do Ojca i mówi, że On sam przyszedł na świat z pewną misją i żeby ta misja była kontynuowana, On posłał swoich uczniów na świat, by oni tą misję dalej kontynuowali, by ta misja nie była zakończona wraz ze śmiercią Jezusa, ale by ona trwała. Jezus ją rozpoczął, apostołowie i Jego uczniowie, ci, którzy nawracali się, ją kontynuowali i trwa ona aż do dzisiaj. Jest to misja budowania Kościoła, który jest budowlą. I teraz pytanie, co jest placem tej budowy? Skoro nie jest to jakiś konkretny grunt przy jakiejś konkretnej ulicy, to co nim jest? Tutaj czytaliśmy słowa, że Jezus został posłany na świat i Jego uczniowie, Jego naśladowcy też zostali posłani na świat. Oni nie zostali posłani do Jerozolimy na jakąś tam konkretną ulicę pod jakimś konkretnym adresem, by tam się zgromadzili, by tam założyli swój kościół i tam się spotykali, ale czytamy, że zostali posłani na świat. Więc jeśli myślimy o jakimś placu budowy kościoła, to z pewnością nie jest to żadna konkretna ulica, na której ma powstać Kościół i tam być, aż do przyjścia Chrystusa, ale tym miejscem jest świat, po prostu. I zobaczmy jeszcze fragment z Mateusza 16, 18. Też czytaliśmy już na tym nabożeństwie go. Przeczytam drugą część tylko. Zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Czyli w miejscu, gdzie jest budowany Kościół, jest też mowa o jakichś bramach piekielnych. Gdyby Kościół był w niebie, tak blisko Boga, tam gdzie są aniołowie, gdzie są idealne warunki do tego, żeby żyć z Bogiem, chwalić Go. Gdyby tam było miejsce Kościoła, to nie byłoby mowy o żadnych bramach piekielnych, które mogą w jakiś sposób przemóc ten Kościół. Ale wcześniej czytaliśmy, że Kościół, jego plac budowy jest w świecie, a w świecie wiemy, że rządzi ktoś inny niż Bóg i ma interes do każdego człowieka ktoś inny niż Bóg. Nie tylko Bóg stara się o ludzi, ale też diabeł. Diabeł, który reprezentuje te bramy piekielne. I teraz miejscem Kościoła, tym placem budowy naszej budowli jest świat. A więc musimy pamiętać, że nie jest to miejsce tylko i wyłącznie święte, gdzie nie ma dostępu żaden grzech, żaden jakiś człowiek z niecnym zamiarem. Wręcz przeciwnie, Kościół ma budować się w miejscu, w którym jest grzech. Nie po to, żeby w Kościele był grzech, ale by Kościół był jedynym miejscem na tym świecie, które daje alternatywę, które pokazuje, że mimo, że świat wygląda tak, jak wygląda i panuje w nim władca taki, jaki panuje, to Kościół jest jedynym miejscem, pewną ambasadą nieba, budowlą, którą wznosi Bóg z pomocą naszą, czym my z pomocą Boga, w zależności jak to zinterpretujemy, ale jest to miejsce, w którym jest grzech, bo jest to świat, a zarazem jest to miejsce, w którym nie ma grzechu, ponieważ ma tam rządzić Bóg. Jest to dość dziwna budowla, ten plac budowy, bo dookoła są złe warunki, a my mamy z tych złych warunków stworzyć coś świętego. I nie zapominajmy o tym, że Kościół nigdy nie miał być wyspą jakąś bezludną, gdzie nie dociera grzech, nie docierają grzesznicy, bo ma docierać grzech, ale nie poprzez ludzi nawróconych, ale poprzez ludzi nienawróconych. Oni przychodzą grzeszni. Nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Kościół to nie miejsce, gdzie ma się grzech panoszyć, ale gdzie przychodzą ludzie grzeszni. Nawet my, którzy oddaliśmy życie Bogu, przychodzimy do Kościoła ze swoimi problemami, czasem przychodzimy splamienni grzechem i Kościół nigdy nie będzie całkowicie wolny od tego grzechu. Jego miejscem budowy jest brudny świat i przychodząc ze świata do Kościoła przynosimy część tego brudu. Tym bardziej Kościół jest potrzebny tutaj na ziemi, by był miejscem oczyszczenia. Gdy nawet ktoś przyniesie ten brud, gdy nawet my przyjdziemy brudni do Kościoła, to będziemy mogli zostać oczyszczeni, ponieważ Kościół, mimo że jest w świecie, to ma się odróżniać od tego świata. Więc nie mamy być jako budowla odseparowanym budynkiem, ogrodzonym pod kamerami, pod jakąś ochroną, gdzie nie sposób wejść. Wręcz przeciwnie, ma to być miejsce otwarte, gdzie każdy może wejść, nawet jeśli jest grzeszny. I mimo właśnie takich warunków Bóg daje obietnicę, że bramy piekielne nie przemogą tej budowli. Mimo, że grzech jest naokoło Kościoła, mimo, że grzech też się wdziera do Kościoła, to bramy piekielne nie przemogą go. Ale wtedy, kiedy będzie to Boża budowla, kiedy to będzie Kościół. To jest Boża obietnica, która daje nam taką nadzieję, że niezależnie w jak grzesznym byśmy byli państwie, niezależnie w jak grzesznym mieście czy w jakiejś najgorszej dzielnicy by powstał Kościół, gdzie dookoła by były różne podejrzane zakamarki i różni ludzie zachowywaliby się w dziwny sposób, to Bóg mówi, że niezależnie gdzie ten kościół jest, znajduje się jego lokalizacja, to bramy piekielne nie przemogą go, ponieważ mimo, że jest w świecie, to Bóg nie pozwoli, by ten świat wziął górę nad kościołem. Jest to miejsce, gdzie chce przebywać święty Bóg i gdzie chce świecić w miejsca, które dookoła są jeszcze nieoświetlone. I bardzo podobna sytuacja wydarzyła się w Starym Testamencie. Gdy przypomnimy sobie historię o Noem, widzimy, że jest to bardzo podobna sytuacja, która ma miejsce dzisiaj w Kościele. 1 Piotra 3,20. Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Znamy tą historię, gdzie Noe budował arkę i dookoła ludzie śmiali się z niego, gdzie na pustyni on buduje jakąś łódź. Jest to niedorzeczne, ale on budował tą arkę dla zbawienia siebie, dla zbawienia innych. Z pewnością przez cały ten czas, kiedy arka była budowana, ludzie przychodzili do niego, pytali się go, o co w tym wszystkim chodzi. On im mówił o tym, że Bóg dał mu takie zadanie, o tym, że będzie potop, o tym, że Bóg przygotował ratunek i wszyscy jego sąsiedzi, rodzina, nawet może jacyś dalsi znajomi, a podejrzewam, że i ludzie na całym świecie dowiedzieli się, że jest taki dziwny człowiek jak Noe, który buduje na pustyni arkę, bo Bóg mu tak powiedział. Po ludzku było to dość śmieszne, niedorzeczne, ale z boskiego punktu widzenia była to jedyna droga ratunku. I dzisiaj, kiedy popatrzymy na Kościół, też wielu ludzi może powiedzieć, no co to za Kościół? Jest wiele religii, jest wiele budynków, jest wiele organizacji, jakichś stowarzyszeń. Czym ten Kościół różni się od nich wszystkich? Przecież są w nim ci sami ludzie z tymi samymi problemami. Nawet kiedy popatrzy się na funkcjonowanie Kościoła, czasem przypomina to zwykłe funkcjonowanie jakiejś korporacji czy fundacji, która pomaga ludziom. A jednak Kościół jest czymś wyjątkowym. I tak jak Arka za czasów Noego była czymś wyjątkowym i była jedynym miejscem schronienia przed potopem, tak dzisiaj Kościół jest Bożą budowlą, która istnieje w świecie, to jest ten nasz plac budowy, ale jest specyficzną budowlą, jedyną w swoim rodzaju. Nigdzie indziej nie ma takiego miejsca, nie ma takiej budowli, która by przypominała to, co Bóg właśnie zaplanował, co Bóg od nas też oczekuje, byśmy budowali. On nie chce, byśmy budowali swojego kościoła, ale byśmy budowali jego kościół, na jego zasadach. Dlatego dzisiaj to kazanie. Bóg zleca nam, byśmy budowali jego kościół, aby każdy mógł się schronić przed sądem ostatecznym, przed wiecznym potępieniem. Więc zobaczmy, co na tym placu budowy, jakim jest świat, ma stać. Kiedy zaczynamy jakąkolwiek budowę, no to oczywiste jest, że zaczynamy od dołu, od fundamentu. I co jest fundamentem Kościoła? Myślę, że my tutaj wiemy, co nim jest, ale jest wiele kościołów, które buduje na innym fundamencie. Są to szlachetne fundamenty, ale nie jest to ten fundament, o którym mówi 1 Koryntian 3,11. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Gdyby Kościół miał powstawać w czasach przed naszą erą, to ludzie mogliby budować ten Kościół tak, jak im się podoba. Jedni by stwierdzili, że zrobią Kościół w takim miejscu, na takich zasadach, inni by stwierdzili, że im się tamten Kościół nie podoba, zrobią Kościół zupełnie inny, dla innych ludzi, z innymi zasadami. Ale czytamy tutaj ważną rzecz, że ten fundament już jest założony. To nie jest fundament, który dopiero trzeba zakładać i my zastanawiamy się, czy go założyć tak, czy inaczej, a może wybrać jakiś jeszcze inny fundament. Tutaj widzimy jasno, że Jezus Chrystus jest już założonym fundamentem. Czyli ta budowla już zaczęła się budować. Jezus nie dał uczniom polecenia, no zbudujcie coś od zera, ja będę was wspierać z nieba. Jezus przyszedł na świat i już zaczął budować, zaczął kłaść ten fundament, więc jego najbliżsi uczniowie nie zakładali kościoła od zera, ale zakładali ten kościół już na fundamencie, który istnieje, na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Po to On przyszedł, po to, by fundament już istniał, byśmy nie szukali Go, byśmy nie budowali fundamentu, bo to nie leży w naszych kompetencjach, ale byśmy budowali na fundamencie, który przyszedł na świat, który nam się objawił i który powiedział, że tylko na takim fundamencie możemy zbudować Boży Kościół. To jest jedyny fundament, na którym Kościół powinien stać. Dziś ludzie próbują zakładać kościoły na różnych fundamentach. Na przykład na fundamencie tradycji. Powstaje jakaś nowa placówka kościoła, który ma tradycję i ten zbór, ta placówka funkcjonuje w taki sam sposób jak ten zbór matka. Dlaczego? Ponieważ taka jest tradycja. Działamy w sposób zgodny z tradycją. Tamten kościół tak funkcjonował, więc i ten będzie tak funkcjonował. Innym fundamentem może być jakaś forma atrakcyjności. Na przykład wiemy, że ludziom podoba się coś i zakładamy kościół w oparciu o atrakcje, które ich przyciągną na takim fundamencie. I może przychodzą tam ludzie, może się gromadzą, ale z pewnością nie jest to wtedy Boża budowla. Może to być fundament biznesplanu, który jest tak popularny dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Kiedy kościół powstaje, zbierają się biznesmeni, mówią, jak funkcjonują ich firmy i starają się stworzyć jakiś projekt kościoła w oparciu o ich dobrze prosperujące firmy. I znowu kościół się rozrasta, ludzie przychodzą, jest fajnie, ale pytanie, czy jest to Boży Kościół, czy jest to Boży plan? Ponieważ czytaliśmy, że nie można założyć innego fundamentu niż Jezus Chrystus. I tylko Kościół, który jest oparty na takim fundamencie, może nazwać się Kościołem Bożym. Nie tylko Kościołem z nazwy, ale naprawdę być tą Bożą budowlą. Więc jak już mamy pewność, co jest fundamentem, który już jest, którego nie musimy zakładać, musimy jedynie przyjąć ten fundament, no to co dalej? Co stoi na tym fundamencie? Jak wygląda ta konstrukcja? Otwórzmy 1 Piotra 2:4. I tam mamy opis, co na tym fundamencie się znajduje. Co dalej? Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. A więc znowu jest potwierdzenie tego, że fundamentem jest Jezus i to tylko na Nim możemy budować, nie na kimkolwiek innym i czymkolwiek innym. A na tym fundamencie co stoi? Stoją wszyscy członkowie Kościoła, którzy należą do Chrystusa. Jeśli oddałeś życie Chrystusowi, to jesteś taką cegiełką w oczach Boga. Jesteś częścią Kościoła, masz stać na fundamencie i budować tą budowlę. Każdy wierzący. Chrześcijanie są nazwani żywymi kamieniami, czyli nie takimi cegłami, które gdzieś postawimy, zamurujemy i już tam stoją, dopóki ktoś tego nie zburzy, ale kamieniami żywymi, które mogą ustawić się w ścianę, w jakąś konstrukcję, w budowlę, a mogą stwierdzić, że wygodniej im na stercie z innymi. I nie będziemy nic budować, będziemy sobie stać na palecie, bo jest tam nam ciepło i wygodnie. Więc te żywe kamienie w pewien sposób same wybierają, jak ta budowla będzie wyglądać. Czy będzie wysoka, czy będzie niska, czy ściana będzie gruba, czy nie. W dużej mierze zależy to od nas, skoro my jesteśmy tymi cegłami. Taki obraz Kościoła jako budowli przedstawia wzajemną zależność między wierzącymi. To nie jest tak, że ktoś jest wielką cegłą i z niego powstanie cała ściana, a ktoś jest malutką cegłą i z niego jest tylko jeden schodek. To tak nie działa. Każdy wierzący jest potrzebnym kamieniem, jest potrzebną tą cegiełką, by stworzyć pewną całość. I owszem, jeden może wydawać się większą cegłą, bardziej potrzebną, drugi mniejszą i mniej potrzebną, ale to są tylko pozory, ponieważ nawet najmniejszą cegiełkę, jak wyjmiemy z dołu, to jest szansa, że całość runie. I tak wygląda Kościół. Jest to relacja ludzi między sobą, którzy też mają relację z Bogiem, ponieważ stoją na tym fundamencie. Jesteśmy wezwani jako te żywe kamienie, nie do stania gdzieś tam w miejscu, ale do budowania się. Do budowania się w dom duchowy. I to by było śmieszne, gdybyśmy widzieli, gdy na budowie ktoś mówi do cegły, no buduj się, no rusz się, co tak stoisz. To by było śmieszne, ale Bóg właśnie mówi tak do nas, żebyśmy się ruszyli. Żebyśmy nie siedzieli w kościele czy w domu, ale żebyśmy się budowali w dom duchowy. To znaczy, że Bóg chce, byśmy dali od siebie to, co możemy. To, na ile nas stać. To, na ile jesteśmy też przez Boga obdarowani, byśmy dali to wszystko z siebie i budowali się w Boży dom. To nie jest tak, że my przychodzimy do kościoła i modlimy się, Boże, pobłogosław mojemu kościołowi, pobłogosław tej społeczności. To jest oczywiście dobra modlitwa, ale za tym też idzie pewna odpowiedzialność. Skoro trafiliśmy do kościoła, to zgodnie ze Słowem Bożym musimy wiedzieć, że jesteśmy powołani, byśmy też sami się budowali. Sami to nie znaczy bez Boga, ale z własnej woli. Sami, czyli byśmy mieli pewną inicjatywę po naszej stronie. Bóg mówi, budujmy się. Nie ma innego budulca jak my. Nie możemy modlić się, by Bóg skądś tam wziął jakiś inny budulec do kościoła. On odwiecznie zaplanował, że kościół będzie zbudowany z nas. Czyli każdy z nas jest potrzebny w tej konstrukcji i każdy ma swoje miejsce w niej. I w jaki sposób wierzący mogą się budować w ten Kościół, skoro Bóg daje nam takie zadanie? Zobaczmy Efezjan 2, 20-22. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. I w tym fragmencie czytamy o fundamencie, ale to jest trochę inny fundament niż wcześniej była mowa o nim, tak? Bo tamten fundament niezaprzeczalnie mówił o Jezusie Chrystusie jako jedynym fundamencie. A teraz czytamy, że jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów, proroków, i tak dalej. I nie chodzi o to, że apostołowie są jakimś drugim czy innym fundamentem, bo pamiętajmy, że oni również budowali i budują Kościół w oparciu o Chrystusa, który jest już raz założonym fundamentem i nie ma innego. Oni po prostu są ukazani jako ta pierwsza warstwa. Prawda? Dziwne by było, gdyby ktoś na fundamencie od razu wznosił dach. Nawet od razu wznosić ścianę. Myślę, że nie wypadałoby tak, bo trzeba zrobić jakieś... No, nie znam się za bardzo na tym, ale na pewno jest kilka warstw, które trzeba na fundament położyć, żeby nie przeciekało, żeby nie powietrze jakoś tam nie przechodziło w niepożądany sposób, więc fundament to jedno, a to, co stoi na fundamencie, też ma różne warstwy, prawda? I właśnie o to chodzi w tym fragmencie, że dalej fundamentem i kamieniem węgielnym, czyli tym, co wszystko spaja i utrzymuje, jest Jezus, ale na nim są pewne warstwy. I jedną z takich warstw są apostołowie i prorocy, którzy przez bezpośredni kontakt z Chrystusem spajają dalej budowlę. Czyli my jako kamienie nie możemy budować się jak kto komu tam się podoba. Na przykład mam dzisiaj ochotę stać w tym miejscu, to sobie stanę, a później mam ochotę z tego miejsca uciec, to wyjdę, a potem jeszcze gdzieś tam pójdę, bo w ten sposób cała budowla by runęła. Bóg, mimo że używa żywych kamieni, to robi to w mądry sposób i w sposób, który nie jest chaotyczny, ale niesie pewien ład. Stąd też Bóg zostawił swojemu Kościołowi różne obdarowania, różne służby. Każdy ma jakieś miejsce, inne miejsce do tego, żeby być w Kościele i budować ten Kościół. Jeśli chcemy mieć mocno spojony Kościół, to musimy pamiętać o tych Bożych wskazówkach. Jedną z nich, kontynuując tą myśl o apostołach i prorokach, jest zapisana taka wskazówka w liście do Efezjan w 4 rozdziale od 11 wiersza. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Więc na tym fundamencie stoją ludzie wierzący, wszyscy, nie jacyś wybrani, ale stoją w odpowiedni sposób. I ten sposób jest wyznaczony przez Boga i koordynowany przez też wierzących, ale specjalnie do tego powołanych. Bo wiemy, że nie każdy ma powołanie, żeby prowadzić uwielbienie, nie każdy ma powołanie, żeby przez mnóstwo godzin dziennie modlić się. Nie każdy ma powołanie, żeby jechać do jakiegoś obcego kraju, głosić Ewangelię, czy nawet w swoim zborze mówić kazania. Nie każdy ma powołanie do wszystkiego. Stąd czytamy, że Bóg ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. I jest wiele tych służb, które Bóg ustanowił w Kościele. To nie jest tak, że Bóg ustanowił te służby w pierwszym wieku, żeby ten Kościół powstał, a my tylko mamy go oglądać, czytać o nim i mówić, wow, jaki piękny Bóg stworzył Kościół. Szkoda, że ja dzisiaj jestem taką marną cegiełką i nie mam w nim swojego miejsca. Nie tak ma być. Bóg ustanowił tych wszystkich ludzi, te wszystkie urzędy. Po co? Po to, by przygotować wierzących do budowania Kościoła. Tak jak ludzie w pierwszym wieku nie byli przygotowani tuż po nawróceniu do budowania Kościoła, stąd Jezus najpierw przygotował swoich uczniów, potem oni przygotowywali swoich następców, potem ci następcy przygotowywali swoich następców, tak aby nowo nawróceni ludzie mogli budować się w Kościół, a ci, którzy są dłużej nawróceni, mogli im w tym pomagać. I to jest Boży porządek. Jezus zapoczątkował to, apostołowie to kontynuowali i do tego grona apostołów zapraszali jeszcze innych ludzi. To się wszystko powiększało po to, by Kościół był zbudowany z wierzących i ci wierzący, żeby byli przygotowani do tego, by być Kościołem, by nie stali tam, gdzie im się podoba, ale by byli szkoleni przez odpowiednie osoby, byli napełniani Duchem Świętym i dzięki temu ta cała budowla złożona z różnych ludzi, o różnych temperamentach, różnych charakterach, różnych poglądach mogła się ostać. I gdy rośnie, czytamy, że staje się świętym przybytkiem Pana, jego mieszkaniem. I wierzę, że każdy z nas chciałby, by Bóg popatrzył na nas jako jego budowlę i mógł powiedzieć, to mi się podoba, to jest budowla, która jest zbudowana wedle moich standardów, wedle moich wskazówek, chcę tutaj mieszkać. Chcę się przyznawać do tego miejsca, chcę, żeby to był święty przybytek. Ale nie może się tak stać, kiedy nie będzie robotników. Każda nawet najlepiej zaprojektowana budowla, budynek, jeśli nie ma robotników, pozostaje tylko surowym materiałem, który nie ma żadnego kształtu, żadnej formy. Nawet jeśli mamy do czynienia z najlepszym projektem, kiedy nie zabiorą się do pracy robotnicy, ten projekt jest tylko ładny na papierze. I tak samo jest z Kościołem. Czytamy w Biblii o Bożym Kościele i to jest cudowny obraz, ale pytanie, czy to on zostaje na papierze i możemy tylko o nim poczytać, czy rzeczywiście on jest też realny w naszym życiu. Żeby był realny w naszym życiu, musimy sobie uświadomić, że nie tylko jesteśmy żywymi kamieniami, ale jednocześnie jesteśmy też robotnikami. Czyli nie jesteśmy kamieniami, które stoją i czekają, aż ktoś je gdzieś postawi, ale sami siebie powinniśmy stawiać w miejscu, w którym chce nas Bóg. I teraz przeczytajmy jeszcze raz ten fragment z pierwszego listu do Koryntian z 3 rozdziału, ponieważ on nam mówi o tym, kto jest robotnikiem, jak działają robotnicy, co oni robią, jakie może też być niebezpieczeństwo w naszym budowaniu. 1 Koryntian 3:9-17. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele, w dzień sądny bowiem to pokaże. Gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Apostoł Paweł nazywa siebie budowniczym i nie ze względu na to, że jest apostołem, ale ze względu na to, że jest wierzącym. Mówi też o innych budowniczych, którzy budują na jego fundamencie, który on postawił, ponieważ on głosił Ewangelię w miejscach tam, gdzie głosił. Inni ludzie zakładali zbory, troszczyli się o nie, a więc wznosili budowlę na fundamencie, który on objawił ludziom, którzy nie znali tego fundamentu, którzy nie znali Jezusa, więc są też inni budowniczowie i w konsekwencji każdy wierzący wychodzi na to, że jest budowniczym, ponieważ każdy jest częścią Kościoła, każdy jest tą cegiełką, każdy jest żywym kamieniem i każdy jest powołany do tego, żeby budować siebie i budować innych w Kościele. Więc nie tylko apostołowie, nie tylko Jezus, nie tylko jacyś tam ewangeliści i inni, ale każdy z nas jest Bożym robotnikiem. I Paweł ostrzega nas jako robotników, byśmy baczyli, w jaki sposób budujemy. No bo wiadomo, różnie to może być. Możemy budować po swojemu, możemy budować tak, jak ktoś nas nauczył, możemy w ogóle nie budować. I niezależnie od tego, jak ta budowla wygląda, jak budujemy, to Paweł mówi, zastanów się, wedle jakiego wzoru budujesz, wedle jakiego wzoru działasz i prowadzisz swoje duchowe życie. Bo to, co budujesz, może być różne. Może to być ze złota, ze srebra, z drogich kamieni. Myślę, że każdy chciałby taką budowlę mieć. Ale można być wierzącym, nowonawróconym człowiekiem, a jednak budować coś z drewna, z siana, ze słomy, coś, co jest nietrwałe, coś, co nie jest Bożym planem. I skoro każdy z nas stoi przed takim niebezpieczeństwem, bo coś budujemy, ale pytanie co, to teraz Paweł zachęca nas, żeby zastanowić się jeszcze raz, co my budujemy. Czy jest to Boża budowla według Bożych standardów, czy jest to jakaś tam budowla, która tylko przypomina Kościół. To wszystko wyjdzie ostatecznie w dzień sądu, ale to nie znaczy, że my mamy do tego dnia czekać. My już dzisiaj możemy zadać sobie to pytanie, co budujemy i zgodnie ze Słowem Bożym zweryfikować, czy jest to coś ze złota, z drogich kamieni, czy niekoniecznie. Czy dobrze zajmujemy się Kościołem, czy zostawiamy to w rękach pastora, starszych, jakichś innych osób, bo umywamy od tego ręce. Jest to poważna sprawa, ponieważ nie budujemy Kościoła dla siebie. Może czasem się tak wydaje, że śpiewamy pieśni, które nam się podobają, mamy wystrój taki, jak nam się podoba, siedzimy na poduszkach, na których jest nam miękko i pewne rzeczy robimy dla siebie, ale ostatecznie przecież Kościół jest budowlą, która jest budowana dla Boga, na Jego chwałę. To Jemu ma się podobać. Ma być to świątynia Boża, w której On ma mieszkać. To nie ma być świątynia na nasze nabożeństwa i spotkania, ale to ma być świątynia, w której On mieszka. Więc jeśli przyczynimy się do złego budowania, do upadku jakichś wierzących, to Słowo Boże mówi nam, że Bóg może nas z tego rozliczyć. Więc nie starajmy się być architektami Kościoła. Nie starajmy się tworzyć jakichś projektów, bo projekt już istnieje. Bóg już zaprojektował Kościół, zaplanował go. Tak jak w Starym Testamencie wielokrotnie mamy sytuację, gdy Bóg bardzo dokładnie opisuje pewne wymiary, czy to arki, czy przybytku, czy świątyni. Bóg mówi, jak to ma wyglądać, czego ma być zbudowane, ile ma mieć długości, szerokości, głębokości. Tak samo jest z Kościołem. Bóg w swoim słowie zostawił nam wszystkie wytyczne. Powiedział, jak ten Kościół ma wyglądać, z czego ma być zbudowany, jak ma być prowadzony. Więc nie starajmy się być architektami. Nie starajmy się wymyślać jakichś nowych koncepcji na Kościół, jak go ulepszyć, jak przyciągnąć ludzi do niego. Bo Bóg to wszystko zaplanował. My bądźmy budowniczymi, mówiąc tak brzydko, robolami. Bóg zostawił nam pewne zadanie po to, żebyśmy pracowali dla Niego, na Jego chwałę, w Jego imieniu. Nie jako architekci, ale jako budowniczy pracujący według planu architekta, jakim jest, którym jest Bóg. I ważna lekcja dla robotników, bo zdaję sobie sprawę, że w Polsce różnie wygląda budowa. Przychodzi się, zaczyna się od piwka, potem przerwa, potem drugie piwka, a potem dopiero można pracować. I bardzo często tak to wygląda. I jak to powinno być w Kościele? Efezjan 5,18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Widać, że nie tylko na placu budowy zaczynało się od piwka, ale w pierwszym, pierwszowiecznym Kościele również były spotkania, kiedy ludzie przychodzili i pili wino. I nie pili tego wina w jakichś przyzwoitych ilościach, ale pili go tak dużo, że byli pijani. Więc jest to pewna alegoria z dzisiejszą budową. I dla nas to jest lekcja, byśmy przychodzili na budowę, pracowali na budowie i też zaczynali może nie od upicia się alkoholem, ale od upijania się Duchem Świętym, od bycia pełnym Ducha Świętego. Kiedy przychodzimy na nabożeństwo, możemy zacząć od wielu rzeczy, ale dobrym zwyczajem jest pomodlić się, oddać Bogu chwałę, poprosić Go o Jego prowadzenie, o Jego wskazówki na dzisiejsze nabożeństwo, by ono nie było oklepane, by ono nie było takie, jak my chcemy, ale by było pod wpływem Jego Ducha. Każdy robotnik sam wybiera, jak pracuje, pod wpływem czego pracuje i my dzisiaj też możemy wybrać, w jaki sposób będziemy pracować i pod wpływem czego lub kogo będziemy pracować. Wtedy, kiedy oddajemy tą budowlę i naszą pracę Bogu, Duchowi Świętemu, wtedy możemy pracować zgodnie z Jego planem, bez strachu, że wkradnie się jakiś ludzki, grzeszny pomysł. I chciałem podsumować to, co dzisiaj mówiłem na temat Kościoła jako budowli, ponieważ ta przenośnia Kościoła jako budowli pokazuje pewien niematerialny Kościół, charakter Kościoła. Nie jest to budynek, jest to budowla, która nie jest związana z gruntem. Naszą ojczyzną przecież jest niebo, a nie jakiś tam adres Kościoła. Jest to budowla stworzona nie przez człowieka, nie przez jakiś ludzki plan, ale przez samego Boga. Jezus przyszedł, żeby założyć swój Kościół, a Duch Święty zapoczątkował oficjalne rozpoczęcie tej budowy. I mylne jest utożsamianie Kościoła z budynkiem, bo Kościół to przecież ludzie, to my. Nie jest to budowla z cegieł, takich martwych, zimnych, ale z cegieł, którymi my jesteśmy. My będziemy odpowiadać za kształt Kościoła, za wysokość, za szerokość ścian, za to, czy będzie w nim ciepło, czy zimno, skoro jesteśmy budulcem, którego Bóg używa. I oczywiście centralne miejsce tej budowli to Jezus Chrystus. On jest tym fundamentem, on jest kamieniem węgielnym, który podtrzymuje wszystko. Bez Niego, nawet jeśli się spotykamy jako ludzie, wierzący, to bez Niego nie jesteśmy Kościołem. Jesteśmy tylko zbiorowiskiem wierzących ludzi. Kościół jest wtedy, kiedy jest zaproszony tam Jezus i wszystko, co jest budowane, co się dzieje w tym Kościele, jest oparte na Nim. W Kościele niezbędni są według Boga, ponieważ On ich ustanowił, apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze, nauczyciele, jacyś tam liderzy i tak dalej, można by wymieniać, ta lista jest długa. Takie osoby są niezbędne. Czemu? Ponieważ to Bóg je umieścił w Kościele. Każdy, kiedy nawrócił się, dostał dar Ducha Świętego i nie tylko taki dar, ale też jakieś swoje obdarowanie. Może część z nas już odkryła to obdarowanie, część może jeszcze nie odkryła, nie wie, jakie jest twoje miejsce w Kościele, ale Bóg ustanowił różne powołania, różne urzędy, stanowiska, role po to, by Kościół funkcjonował według Jego planu. Nie byśmy my wymyślali jakieś nowe służby. Wszystkie służby, które w Kościele mamy mieć, one już są wymyślone przez Boga. I nawet taka kawiarenka, gdzie jest ciasto, herbata, kawa, wydaje się, że jest to wymysł XX wieku, to wcale nie. Przecież w pierwszym Kościele ludzie też jedli, też pili, też mieli społeczność przy czymś dobrym, może nawet i słodkim. Więc to wszystko się działo. Może nie nazywało się to kawiarenka, ale to wszystko już było. Bóg to wymyślił. Pytanie, czy my to widzimy, czy my chcemy to kontynuować, czy może dorzucać coś od siebie. Dzięki właśnie temu Bożemu planowi, też Bożym urzędom, które On ustanowił, chociażby pastor, to nie jest osoba, którą my wymyśliliśmy. Starsi, to nie jest coś, co my wymyśliliśmy. Tak samo prorocy, apostołowie, nauczyciele, to wszystko dał nam Bóg w darze dla Kościoła. Dzięki takim ludziom, którzy są właśnie w ten sposób przez Boga obdarowani, możemy tworzyć niezniszczalną budowlę. Nie Kościół, którego bramy piekielne przemogą, ale Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Budowla taka ciągle się buduje. To nie jest budynek już wybudowany, zatwierdzony, ale to jest budynek ruchomy, ponieważ my jesteśmy żywymi cegłami. I co, jaki morał płynie dla nas z dzisiejszego kazania? Co powinniśmy zrobić? Oprócz tego, że zapamiętać te wszystkie rzeczy. Powinniśmy przede wszystkim zadać sobie albo Bogu pytanie, jakie jest moje miejsce w Kościele? Kim ja jestem? Za jaką służbę powinienem być odpowiedzialny? Co powinienem robić w trakcie nabożeństwa, przed nabożeństwem, po nabożeństwie, w tygodniu, bo przecież jestem powołany jako nawrócony człowiek do budowania Bożej budowli, jaką jest Kościół. Więc zadajmy sobie, jak będziemy się modlić zaraz pytanie, Bogu pytanie, jakie jest moje miejsce w Kościele, jakie jest moje obdarowanie, jaka jest moja służba. Nie każdy będzie robić to samo, ale każdy, jak wiemy, jest potrzebny. Jeśli nie będziemy wiedzieć od Boga, jak On nas wyposażył, gdzie On nas chce, to będziemy budować po swojemu. Będziemy mieli budowlę z drewna, ze słomy, z siana i dopiero w dzień sądu Bóg nam powie, ale ja nie tego od Ciebie oczekiwałem. Czemu mnie nie pytałeś, czemu robiłeś po swojemu? Chcemy mieć budowlę złotą, srebrną, z drogich kamieni. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy odkryjemy swoje duchowe obdarowanie, swój dar Ducha Świętego i będziemy nim usługiwać w Kościele. Czy to będzie w trakcie nabożeństwa, przed, po, czy jeszcze na innych spotkaniach, to jest drugorzędna sprawa, ale jeśli nie będziemy wiedzieć, czego Bóg od nas chce, to będziemy kamieniami, które siedzą na stercie. A mamy być kamieniami, które się budują, bo ostatecznie każdy z nas będzie z tego rozliczony. Więc żeby to było możliwe, żeby to nie było uciążliwe, Bóg daje nam prostą wskazówkę, żeby być pełnym Ducha Świętego. Bo wtedy, kiedy nie będzie w nas już nas, naszego ego, naszego ja, ale kiedy będzie Bóg, będzie Chrystus, będziemy wypełnieni Duchem Świętym, to wtedy z pewnością będziemy robić to, co On chce, a nie co my chcemy. Będziemy robić to, jak On chce, a nie jak my byśmy chcieli i będziemy to robić w oparciu nie o nasze siły, ale o Jego siły ponadnaturalne. Więc pamiętajmy, że jesteśmy budowlą, której dał początek Bóg. I czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, to jesteśmy powołani do budowania tej budowli. Każdy z nas zostanie rozliczony, a więc warto w trosce o swoje życie, w trosce też o to, jak będziemy mieli w niebie, nawet może i w trosce o nagrodę, to nie jest zły powód do tego, żeby się zmobilizować. Powinniśmy pytać Boga, jakie jest moje miejsce w Kościele, co mam robić, jaka jest moja rola. Tylko w taki sposób możemy budować Boży Kościół. Kościół, który Jemu się podoba. I do tego chciałem was zachęcić. Amen.